Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 5 sierpnia. Dawno nie rozmawiałem z Piotrem Łukasiewiczem, a jak już spotkaliśmy się w biurze w środku sezonu wakacyjnego, nawet nie wiem, gdzie zacząć. Ukraina, Bałkany, Tajwan, Ayman al-Zawahiri, Nagorny Karabach. Gdzie nie spojrzeć? Śmierć, kryzys, wojna. Dlatego postanowiłem zapytać Piotra, co się dzieje? Czy świat oszalał? Czy czeka nas trzecia wojna światowa? Czy może po prostu komuś zależy na tym, żebyśmy żyli w ciągłym stanie przebodźcowania? W niekończącym się oczekiwaniu na apokalipsę. Zapraszam na rozmowę. Piotrze, powspominajmy. Rok temu Marek Świerczyński napisał na serwisie: 15 sierpnia do Kabulu dotarły oddziały talibów. Prezydent Afganistanu Ashraf Ghani uciekł z kraju, a rząd Islamskiej Republiki Afganistanu faktycznie upadł. Jak ja sobie szukam w pamięci takiego momentu, w którym mam poczucie, że coś się bardzo zmieniło i zmieniło się na gorsze, to myślę sobie trochę o tym momencie z przeciągu ostatniego roku. To mnie prowadzi do prostej publicystycznej tezy, od której zacząłem naszą rozmowę, to znaczy polityka amerykańska względem Afganistanu i właśnie ten sierpień rok temu została źle odczytana przez świat, źle zrozumiana przez świat, została zrozumiana jako wyraz słabości i zapoczątkowała procesy, których efekty zbieramy do dziś. I obawiałbym się, że będziemy je zbierać przez wiele lat w przód.
Twoje pytanie sprowadza się do próby powiązania Kabulu, Afganistanu z Kijowem i Ukrainą. Czy można postawić tezę, że Rosjanie zaatakowali Ukrainę, ponieważ czuli, że Ameryka jest już tak słaba, czego dowodem właśnie było wydarzenia z 15 sierpnia ubiegłego roku, że wycofała się z Afganistanu, zostawiła tych ludzi na pastwę losu. I moja odpowiedź na to pytanie jest dwa razy tak. Zdobycie Kabulu przez talibów, wycofanie się Amerykanów mogło zostać odebrane, zwłaszcza w połączeniu z wydarzeniami 6 stycznia, towarzyszących inauguracji Joe Bidena jako prezydenta, czyli tym ataku na Kapitol. Więc te wydarzenia w Kabulu mogły zostać odebrane przez światowe potęgi jako dowód na upadek globalnej roli Ameryki. Przy czym należy też podkreślić, że oba te główne mocarstwa, czyli Rosja i Chiny, są też ofiarami własnej propagandy, ponieważ one już od dawna mówiły, że rola Ameryki maleje, twierdząc, że ich rola globalna będzie wzrastała. Rzeczywiście z dość zgodnej opinii wycofanie się Amerykanów, przynajmniej sposób tego wycofywania się, czyli właśnie wydarzenia 15 sierpnia i po 15 sierpnia, kiedy przypomnijmy jeszcze ten słynny, nieszczęsny zamach przed lotniskiem w Kabulu, kiedy wśród ewakuujących się Afgańczyków wysadził się zamachowiec terrorysta, zabijając prawie 200 osób, w tym 13 żołnierzy amerykańskich, ostatnie ofiary wojny po stronie Ameryki. No, było to odczytywane i globalnie, i nawet w polityce wewnętrznej amerykańskiej jako objaw słabości Bidena, tej błędnej decyzji. Teraz moje drugie tak, dlaczego Afganistan jest połączony z Ukrainą. Dokładnie rok później w Afganistanie, w tym samym Kabulu, w stolicy Afganistanu, już teraz rządzonej przez talibów, został zabity rakietą wystrzeloną z amerykańskiego drona Ayman al-Zawahiri, uważany za co najmniej współzałożyciela, niektórzy nawet mówią, że taki ideowy mózg Al-Kaidy. Zginął w willi w samym centrum miasta, trafiony z amerykańskiego drona, i zabójstwo tego człowieka spełniło pewną obietnicę, którą Joe Biden złożył w tamtych kryzysowych dniach afgańskich przed rokiem, że będzie strzegł takiej sytuacji, w której Afganistan nie stanie się domem dla Al-Kaidy. Oczywiście my możemy zastanawiać się, czy Ayman al-Zawahiri był jeszcze człowiekiem zdolnym do działalności terrorystycznej. Był to raczej ponad 70-letni człowiek. Czasami żartuję, że jeśli Afganistan miał być przystanią czy też domem dla terrorystów, to dla Zawahiriego stał się domem spokojnej starości. Ostatnie 20 lat spędził gdzieś w ukryciu na pograniczu pakistańsko-afgańskim i ten ostatni rok spędził w dość przyjemnych, luksusowych wręcz warunkach w stolicy Afganistanu. No ale wracając do Ameryki. Rok temu Ameryka, można było odczytywać, że pokazuje pewną słabość, rezygnując z jakiejś istotnej części swojej obecności światowej, takiej wojskowej. Rok później potrafiła wytropić człowieka na skrajnie wrogim terenie, gdzie nie było żołnierzy amerykańskich. Z pewnością byli jacyś współpracownicy wywiadu amerykańskiego. Wracając jeszcze do Ukrainy, również rok po tych wydarzeniach, poparcie, jakiego Ameryka pod przewodnictwem Joe Bidena udzieliła Ukrainie i fakt, że to poparcie w zasadzie uratowało państwowość ukraińską, zagrożoną absolutnie po 24 lutego, czyli po napaści rosyjskiej, każe mi snuć taką podwójną paralelę między losami Afganistanu a Ukrainy. Dla mnie jest jeszcze taki trochę może osobisty wymiar tych dwóch państw, w których toczyła się wojna z udziałem Ameryki. Jest taki, że 15 sierpnia, rok temu, z Kabulu, ze swojego pałacu uciekł prezydent Ashraf Ghani, którego znałem osobiście i nigdy nie uważałem go za wielkiego polityka, ale w każdym razie był jakimś symbolem, dawał nadzieję przynajmniej wielu ludziom na nowy Afganistan. I on 15 sierpnia, tylko na pierwszy sygnał, że talibowie podchodzą pod miasto, spakował swoje manatki, spakował pieniądze, które nie zmieściły się do śmigłowca, którym uciekał z pałacu prezydenckiego, i czmychnął z Afganistanu, zostawiając swoją armię, swoich ludzi, swoich obywateli na pastwę talibów. Inny prezydent, Wołodymyr Zeleński, pierwszego dnia napaści, kiedy Rosjanie stanęli niemalże u wrót Kijowa, Zeleński powiedział: potrzebuje amunicji, a nie śmigłowca.
Ja mam takie wrażenie i myślę, że to jest coś, że my strasznie jesteśmy przywiązani do tej warstwy obrazkowej i że jak ty mówisz o tym zamachu w Kabulu, to ja cały czas jednak widzę to zdjęcie. To słynne zdjęcie, gdzie wypadają ludzie z transportowca wylatującego, i że mam poczucie, że to zdjęcie stało się przyczynkiem do postawienia tezy, jak słabi są Amerykańcy. Znaczy, nie wiem, na ile to jest tak, że świat uznał, że Amerykańcy są słabi, bo wycofują się z Kabulu, a na ile świat uznał, że Amerykańcy są tak słabi, bo tak źle się wycofują, bo dopuszczają do takich sytuacji, i że to jest jeden obrazek, który powoduje, że nam się wbija w mózg błędna teza.
Te obrazy rzeczywiście jakoś determinują nasze spojrzenie na globalną politykę, bo przecież wojna w Afganistanie zaczęła się od obrazu ludzi wypadających z okna płonącego World Trade Center. Słynny wiersz Wisławy Szymborskiej tak dotkliwie to opisał, tamte wydarzenia, człowiek wypadający z okna World Trade Center. 20 lat później ludzie wypadają z samolotów amerykańskich uciekających z Afganistanu. Cała ta wojna przecież zaczęła się o World Trade Center. Więc te porównania, one są niezwykle symboliczne, niezwykle mocne.
I mam wrażenie, że wszyscy, w sensie, co jest oczywistym truizmem, wszyscy uprawiają propagandę, ale co gorsza, wszyscy wierzą w swoją propagandę.
To jest też to twoje oryginalne pytanie z początku naszej rozmowy. Kto tym wszystkim rządzi? Kto rządzi historią świata? Gdybyśmy myśleli, że jest jakiś rząd ponadświatowy, który tym wszystkim zarządza, musielibyśmy założyć pewnie foliowe czapki i rozmawiać o teoriach spiskowych i nowym rządzie, nowym porządku światowym. Natomiast już odpowiedź o tym, że media, obrazy, te krótkie, szybkie doniesienia, które łapiemy między jedną czynnością a drugą, rządzą naszym postrzeganiem świata, z pewnością bylibyśmy blisko tej właściwej odpowiedzi. Też zastanowienie się nad tym, pewnie nie chcemy za bardzo wracać do Afganistanu, zastanowienie się nad przyczynami opuszczenia tego państwa, tego kraju, tych ludzi przez Amerykę były dość dobrze udokumentowane, dość znane i dość przekonujące również. Historia Afganistanu po wzięciu władzy przez talibów pokazuje, że te przyczyny były zasadne. Korupcja elit afgańskich, tego demokratycznego Afganistanu. Wspomniałem o walizkach z pieniędzmi, które unosił ze sobą śmigłowiec wiozący Ashrafa Ghaniego. Ta absolutna korupcja tych elit, to ich niezainteresowanie losem własnych ludzi, to ich zupełny brak odpowiedzialności. Wtedy zadawaliśmy sobie pytania, czy możemy naprawiać Afganistan nawet wbrew woli nie tylko Afgańczyków, ale nawet wbrew woli tych elit, które żyły z naszych pieniędzy, wydaje się zasadne. I na to pytanie Joe Biden, którego ja zawsze pamiętałem jako tego polityka amerykańskiego, który był za jak najmniejszym zaangażowaniem Ameryki w Afganistanie. Było po prostu ta jego decyzja sprzed roku, przypomnijmy jeszcze, będąca kontynuacją decyzji i porozumienia pokojowego wynegocjowanego przez Donalda Trumpa, była słuszna po prostu. Owszem, możemy gdybać, możemy dywagować, czy pozostawienie 1000 żołnierzy w ambasadzie amerykańskiej by zmieniło sytuację. Z pewnością wojsko afgańskie czułoby się lepiej, mając świadomość, że nawet ten 1000 żołnierzy czyniłby jakąś różnicę. Ashraf Ghani by nie uciekł, a armia afgańska nie poszłaby w rozsypkę wtedy. Powody takie strategiczne były istotne i ważne i wynikały również ze zmęczenia całej Ameryki. Faktycznie, czym innym są te głębokie powody polityczne, czym innym jest właśnie ten telewizyjny obrazek, w którym widzimy uciekającą Amerykę, ludzi wypadających z samolotów i zaczynamy domniemywać, że Ameryka słabnie. A jednak mamy tę samą Amerykę pół roku później, między sierpniem a lutym tego roku, kiedy ona pokazała, że może w ciągu 2-3 miesięcy zaledwie zjednoczyć świat zachodni, zapewnić dostawy broni na skalę bezprecedensową w historii bodajże. Amerykanie w ciągu kilku miesięcy w Ukrainie wydali więcej pieniędzy niż wydawali przez lata w Afganistanie, jeśli mówimy o 40 miliardach dolarów, no to Amerykanie na armię afgańską wydawali około 5 miliardów rocznie w ostatnim czasie, czyli 8 razy więcej. Ta mobilizacja poparcia, w zasadzie stworzenie armii ukraińskiej od nowa, po tym jak ona wyczerpała swoje jeszcze postsowieckie zasoby, amunicję, artylerię. Często mówimy, że być może jedność Zachodu wobec Ukrainy słabnie, bo prezydent Francji coś powiedział, bo kanclerz Niemiec coś zawahał się. Wymieniamy różne te powody, ale co do zasady liczy się Ameryka w tej koalicji wspierającej Ukrainę i to ona ma decydujący głos o tym, czy będzie to poparcie kontynuowane, czy nie.
Czyli tak, z jednej strony w Kabulu zobaczyliśmy obrazki, które świadczyły o tym, że Ameryka jest słaba, z drugiej strony w ostatnich 12 miesiącach zobaczyliśmy dowody, że taka słaba nie jest. Zdaje się, że ten błąd w postrzeganiu nie tylko popełnili obserwatorzy, ale też ludzie, którzy stanowią o polityce i o ruchach strategicznych i wojskowych w Rosji. I tak jak rozmawialiśmy, stawiamy delikatną tezę, że w pewnym sensie bez Kabulu nie byłoby Kijowa. Teraz chętnie przeleciałbym do Kijowa, zostawił ten Kabul i skupił się na sytuacji w Ukrainie. Wojna trwa już pół roku. Sytuacja na froncie zdaje się, że się uspokoiła. Ty ostatnio to obserwowałeś, patrzyłeś. Chciałem się ciebie zapytać, czy mógłbyś jak krótko, szybko nakreślić, gdzie jesteśmy w tym momencie w działaniach wojskowych i co nas czeka w nadchodzących tygodniach.
Historię bardzo krótkiej, wciąż jeszcze wojny w Ukrainie. Nam się wydaje, że pół roku to jest już cała epoka, ale przecież porównanie z innymi wojnami, nawet tymi współczesnymi, Afganistan 20 lat. Więc historia tej krótkiej wojny w Ukrainie do tej pory można ją sprowadzić do trzech bitew. I to będzie chyba takie najwłaściwsza ocena. Bitwa o Kijów, przegrana, źle skalkulowana, druzgocząca dla armii rosyjskiej, wynikająca z błędnej kalkulacji strategicznej, politycznej i tego właśnie przecenienia swoich możliwości, poddania się własnej propagandzie, która mówiła, że świat zachodni jest bezbronny, leniwy i nie stanie w obronie, nie pomoże Ukrainie się bronić. Kolejna bitwa i kolejna faza tej wojny, bitwa o Donbas, nieco inaczej wyglądająca, która polegała bardziej na takim pojedynku artyleryjskim dwóch stron na bardzo niewielkim terenie ogromnej przecież Ukrainy. W takich twardych danych terytorialnych można by powiedzieć, że została przegrana przez Ukrainę, bo jednak Ukraińcy oddali część Donbasu, nie całego jeszcze, ale oddali wszystkim to miasto Siewierodonieck, Lisyczańsk. Można powiedzieć, okupiona wielkimi stratami perusowe zwycięstwo Rosjan. I to, co obserwujemy, czego się spodziewamy, to jest jakaś, przynajmniej znowu w tej ocenie medialnej, w tym przekazie takim publicznym, zbliżająca się bitwa o Chersoń. Czyli miasto i obwód chersoński na południu Ukrainy, na wybrzeżu Morza Czarnego, leżący na północ od Krymu. Kluczowy z punktu widzenia Rosjan, ponieważ właśnie ten obwód cały daje im dostęp lądowy do Krymu, o który przecież też idzie walka. Więc bitwa o Cherson, której się spodziewamy, jako właśnie takiej ofensywy ukraińskiej. Jeszcze tylko dowódcy nam mówią, poczekajmy jeszcze na kolejne zestawy HIMARS-ów. Dziennikarze wskazują, poczekajmy na kolejne dostawy amunicji z Zachodu. Wtedy Ukraińcy ruszą do jakiejś bitwy. Ja raczej jestem przekonany, że nie będzie to bitwa, będzie to raczej takie wykruszanie wojsk rosyjskich, że będzie to właśnie takie manewrowanie, wyszukiwanie słabych punktów w ugrupowaniu rosyjskim przez Ukraińców i powolne wykrwawianie, odcinanie linii logistycznych, zaopatrzenia dla Chersonia. To doprowadzi do wypchnięcia, to chyba najlepsze słowo, nie zwycięstwa, ale wypchnięcia Rosjan z tej części Chersonia, w której Ukraińcy mają lepsze warunki i terytorialne, i bliskość własnych linii zaopatrzeniowych, czyli to, co Rosjanie mieli w Donbasie. Jest to prawdopodobnie ostatni wysiłek wojskowy obu stron w tym roku. Można się spodziewać, że do jesieni wybrzmieją te działa bitwy o Chersoń. Później przyjdzie zima, gdzie wydawałoby się, że naturalną sytuacją jest pewnego rodzaju wyciszenie wojny. Wtedy rzeczywiście możemy spodziewać się jakiegoś wyciszenia działań wojennych. Co będzie na wiosnę się działo, nie śmiem oceniać.
Tak, nie, wiosnę zostawmy z boku, natomiast ja bym się na tej zimie skupił, bo tu jest ta teza, że wtedy ucichną działa, natomiast włączy się taki moment hiperpolityczny. Znaczy, to jest ten moment, kiedy będziemy mieć duży kryzys prawdopodobnie energetyczny w całej Europie i to będzie ten moment, kiedy polityka zacznie odgrywać dużo większą rolę i to jest ten moment, kiedy Rosjanie będą starali się wykorzystać wszystkie dostępne możliwości, żeby przekonać Zachód do tego, żeby zacząć nakłaniać Ukraińców do jakiegoś zakończenia wojny, które pozwoliłoby Rosjanom wyjść z twarzą, zachować Donbas, prawdopodobnie na tyle, na ile to będzie możliwe, zachować jakiś korytarz na Krym i zacząć powoli myśleć o tym, żeby ten konflikt kończyć.
W propagandzie rosyjskiej dominuje wizerunek biednego, leniwego Europejczyka, Niemca, Francuza, Brytyjczyka, który siedzi zmarznięty w swoim domu, dzwoni do swoich posłów, do swoich ministrów i premierów: zakończcie wojnę w Ukrainie, żeby było mi w końcu ciepło. Nie jestem przekonany, czy propaganda rosyjska odzwierciedla rzeczywistość i przyszłość europejską. Mogę odnieść wrażenie, że Komisja Europejska, Unia Europejska dostrzegła zbliżający się kryzys i stara się mu zaradzić. Czy się to uda? Jest to pewnie kwestia też obiektywnych możliwości. Na pewno nie jest tak, że będziemy zaskoczeni przez zimną zimę w domach europejskich. W Polsce będzie z węglem, ale sprawne państwa europejskie jakoś próbują temu zaradzić, temu kryzysowi. Więc nie wiem, czy będzie upadek ducha europejskiego, czy też szerzej mówiąc, upadek ducha zachodniego w poparciu dla Ukrainy. Wiele w tym poparciu zależy od tego, jak się Ukraińcom będzie powodziła ta zbliżająca się, no już mówiąc umownie, bitwa, czy też kampania chersońska. Jeśli ona będzie się powodziła Ukraińcom dobrze, to znaczy Ukraińcy załóżmy, że odzyskują teren, że rosyjskie czołgi z literą V setkami czy też dziesiątkami są niszczone przez artylerię, precyzyjną artylerię ukraińską. Mam wrażenie, że politycy będą się cieszyć z własnych decyzji podjętych latem, politycy zachodni, i umacniać w tym przekonaniu, że warto dalej wspierać Ukrainę i zaradzać jakoś kryzysowi energetycznemu, który no niewątpliwie nas czeka i to jest dość pewne, że będzie to kosztowało. Mam też wrażenie, że obrazy z Ukrainy bardzo mocno przemawiają do widza zachodniego. Rosja swoim barbarzyństwem daje co tydzień nam dowód na to, że warto Ukrainę wspierać i że zrozumienie, że od Ukrainy, od jej losu, od przegranej czy wygranej w tej wojnie, już tak mówiąc bardziej szerzej, zależy również kształt świata i nasze ciepło naszych domów również w jakimś sensie. Mam wrażenie, że ta kampania chersońska będzie na to mocno wpływała i ta zdolność Ukraińców do walki przy pomocy sprzętu, który im przesyłamy, będzie również wpływała na odbiór polityków, na odbiór społeczeństw, wyborców zachodnich, żeby tę linię utrzymywać.
Proponuję postawić tu wielokropek, bo jest bardzo dużo niewiadomych i jeszcze jest dużo czasu. Natomiast wydaje mi się, że możemy chyba pozwolić sobie na stwierdzenie w tym momencie, że no nie świadczy to najlepiej o sile Rosji, mówiąc ogólnie, i też o sile rosyjskiej potęgi wojskowej. W sensie, że sama ta rozmowa, którą teraz odbywamy, to liczenie na to, że propaganda i że zmarznięci Niemcy będą dzwonić do swoich posłów i że to jest jakby strategiczny plan Rosjan na najbliższe miesiące, no świadczy o tym jednak, że ta Rosja, która wydawała nam się te 6 miesięcy temu bądź co bądź potęgą, dziś jawi się jako, no nie wiem czy karzeł.
Postrzegamy ich jako tych ludzi, którzy popełnili wielki błąd strategiczny i słusznie zresztą, barbarzyńców, którzy dokonują tych wszystkich potwornych zbrodni na Ukraińcach i Ukrainkach. Ta warstwa medialna jest nam dość dobrze znana. Ja z dużym zainteresowaniem natomiast czytam intelektualistów rosyjskich, tych, którzy zajmują się polityką globalną, takich specjalistów tak zwanych od stosunków międzynarodowych. Rosjanie zamierzają niebawem opublikować swoją strategię polityki zagranicznej. Już pojawiły się w mediach rosyjskich zajawki tej strategii, to znaczy to, co się w niej znajdzie. I tam jest duża ilość propagandy mówiącej o specjalnej operacji wojskowej, ale kiedy się to odsieje się, to widać też takie głębokie zrozumienie u Rosjan, że wojna w Ukrainie drastycznie zmienia pozycję Rosji i drastycznie może zmienić sytuację globalną. Ta wizja nowej sytuacji globalnej polega mniej więcej na tym: odcinamy się od świata, poszukujemy nowych sojuszy, poszukujemy obszarów ciekawych dla polityki zagranicznej rosyjskiej, Brazylia, Republika Południowej Afryki, Indie, Chiny. Odcinamy się żelaznym murem od Zachodu. Zachód nie jest nam potrzebny, poradzimy sobie sami. Sankcje nas nie złamią. Do tego można sprowadzić tę nową wizję polityki zagranicznej. Jeśli to się jeszcze złoży z wymachiwaniem rakietami atomowymi przez Putina, Miedwiediewa i innych od samego początku tej wojny, Putin mówi: wyprowadzam Rosję na nieznane wody polityki globalnej, idziecie wszyscy ze mną. Nie macie wyboru, ponieważ tak mocno już zaszkodziliśmy własnej pozycji, nie ma już żadnych mostów między nami a Zachodem. Okcydentalizm w polityce rosyjskiej się skończył. Nie ma już możliwości cywilizacyjnego porozumienia się z Zachodem. To jest pytanie, czy Rosjanom, po pierwsze, czy możliwe jest tak istotne zahamowanie tej globalizacji? Oni mówią o multilateralizmie, czyli o wielobiegunowym świecie. De facto mówiąc o jednobiegunowym świecie rosyjskim, który będzie sobie szukał jakichś połączeń, czy to z Chinami, czy z Indiami, czy z innymi. W moim przekonaniu jest to wizja fałszywa. bo nie możemy powiedzieć o zerwaniu globalizacji, o zakończeniu globalizacji. Nie wrócimy do państw, wysp, do imperiów, które rozmawiają ze sobą przez dżentelmenów w klubach dyplomatycznych, na konferencjach w Wiedniu. Świat globalny pozostanie globalny, być może przetransformowany. Ta globalizacja będzie miała inne formy. Znowuż, wydaje mi się, że Rosjanie źle skalkulowali swoją pozycję w 2020 roku, 2021. Źle skalkulowali swoją siłę militarną, jeśli chodzi o Ukrainę, i tak samo straceńczo kalkulują swoją przyszłą pozycję globalną, czy też tą pozycję w tym nowym, pozbawionym globalizacji świecie. Dla mnie jest to fałszywa wizja i ona się nie sprawdzi. Pytanie, czy społeczeństwo rosyjskie będzie to kupowało, tę wizję, czy całe pokolenie Rosjan, któremu mówi się, że zamykam was za murem, czy za klatką złożoną z rakiet atomowych, jak Putin zdaje się to mówić, czy dla nich jest to do przyjęcia? Pewnie nie mamy wielkiej wiary w jakieś ciśnienie społeczne w Rosji, które miałoby dokonać takiej przemiany. Pytanie, czy można być wyspą w świecie zmieniającej się globalizacji?
Mogę sobie pozwolić na odpowiedź na to pytanie i moim zdaniem nie. Natomiast ja bym postawił inne pytanie, na ile to jest docelowa strategia, na ile to jest strategia czasowa na przeczekanie i na próbę zbudowania nowego światu. I bo ja tak sobie będę stawiał te swoje tezy. Teza, którą bym postawił, to, że to, co my widzimy teraz, to nagromadzenie kryzysów, to takie poczucie, że idzie trzecia wojna światowa, która prawdopodobnie idzie, świat, w którym żyjemy, stał się światem nowej zimnej wojny. W sensie, że to jest po prostu zimna wojna i że w tej fazie zimnej wojny to, co Rosjanie muszą robić i w co muszą grać, to jest właśnie w to odseparowanie, odcięcie i próbę przewartościowania porządku światowego.
Pytanie bardzo mi się podoba, ponieważ można z niego wywieźć takie dwie wizje polityki zagranicznej, dwie wizje świata w ogóle, prezentowane umownie przez Rosję i umownie przez Amerykę, czy też świat zachodni. Zadajesz pytanie, czy to się Rosjanom może udać, albo czy to jest ich docelowa wizja takiego świata. Nie, bo to nie jest wizja świata, którą oni planują sami z siebie. To jest wizja świata, która wynika z tego, że rozpoczęli wojnę w Ukrainie. Mówią mniej więcej tak. Nieważne, czy popełniliśmy błąd, czy zrobiliśmy to dobrze, czy źle, napadając Ukrainę, po prostu to się stało i dalszy bieg wydarzeń będzie zależał od tego, co już zrobiliśmy, co się już wydarzyło. To jest taka bardzo deterministyczna wizja, że skoro już się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B, C i D i tak dalej będzie wyglądał świat. Można to zestawić z pewną wizją przede wszystkim amerykańskiej polityki zagranicznej, pewną idealistyczną jednak, ale wyznaczającą jakieś cele, których bierze się pod uwagę rzeczy takie, powiedzmy, oparte na wartościach. Wizja świata sprawiedliwego, w miarę bezpiecznego od katastrofy klimatycznej. No, to są te wyznaczniki polityki zachodniej, nie tylko amerykańskiej, które wydają się determinować nasze rozumienie świata. To jest różnica między tymi dwiema jakby postawami, że Rosjanie bardzo akceptują to, co zrobili, nie osądzają tego, nie widzą żadnej winy, nie przypisują wielkiego znaczenia, czy też tego, jak bardzo Rosja straciła, jak bardzo się pomyliła w tej wojnie, po prostu mówią sobie, no skoro się to już wydarzyło, no to teraz idziemy tam, będziemy z Chinami na przykład budować więź rosyjsko-chińską. Nie chińsko-rosyjską, tylko rosyjsko-chińską. Nasza polityka będzie wyznaczała charakter relacji z Chinami. Tak jakby zapominają, że Chiny stają się liderem ekonomicznym świata, prawdopodobnie staną się też liderem wojskowym w ciągu następnych dekad być może. I ta wizja skarlałego Imperium Rosyjskiego i wzrastających Chin do nich zupełnie nie przemawia.
Ja mam poczucie, że po prostu ta nowa zimna wojna się zaczęła, tylko że my jeszcze jej nie widzimy, nie rozumiemy, jej nie opisujemy, bo ona się zaczęła na innym froncie. W sensie, że to nie jest wojna Rosji z Zachodem, tylko to jest właśnie zimna wojna Chin z Zachodem. I zastanawiam się, czy jesteśmy już gotowi to sobie powiedzieć tu i teraz, że ta wizyta Nancy Pelosi, wydarzenia ostatniego tygodnia i nadchodzących dni są tym momentem, kiedy możemy uznać, że ta zimna wojna chińsko-amerykańska już jest z nami na stałe, a że wbrew wszystkiemu, co się dzieje na Ukrainie, wbrew temu, jak olbrzymi wpływ to będzie miało na losy świata, to że Rosjanie są w tym wszystkim jakimś takim przypisem do historii, a nie głównym aktorem.
Przede wszystkim bardzo nie lubię porównania z zimną wojną, bo ta zimna wojna miała swoich bohaterów. Miała Churchilla, miała De Gaulle'a, miała Stalina przede wszystkim, miała Roosevelta i tak dalej. Te początki zimnej wojny to były wielkie osobowości. Niedawno Henry Kissinger, ostatnia osobowość polityki zagranicznej amerykańskiej, napisał książkę, w której mówi, że już w zasadzie takich postaci nie ma. Nie ma już Margaret Thatcher, nie ma Ronalda Reagana, nie ma tych wielkich postaci, które zdecydowały o tym, że rozpoczęła się zimna wojna i że ona miała kształt taki, jaki miała. Do zimnej wojny państwa bloki przystąpiły ochoczo. W tej chwili zimna wojna, znaczy ta niby zimna wojna, raczej wymuszana jest przez zachowanie Chin, chęć zagarnięcia Tajwanu i konfrontacji ekonomicznej. Ameryka przystępuje do niej zmuszana pojawieniem się Chin, które rzucają wyzwanie. Tam było wielkie starcie wielkich ideologii. Czy tutaj jest jakaś ideologia po jednej i po drugiej stronie? Powiedziałbym, że po stronie zachodniej są te wartości, które wymieniliśmy. Czy po stronie Chin jest jakiś komunizm, jakaś ideologia pewnej wizji świata? Czy tylko po prostu z wizji bycia mocarstwem, samym sobie, takiego starożytnego Rzymu, mocarstwa austro-węgierskiego, które było po prostu mocarstwem samym dla siebie? To jest takie mocarstwo XIX-wieczne.
To ja mam poczucie, jakbyśmy rozmawiali o latach 90. i o tym, że już nie ma subkultur. No. Że kiedyś to były zespoły, kiedyś to były ludzie się ubierali, a teraz już nic za tym nie stoi, jest tylko Instagram i ogólnie TikTok. Może rzeczywiście to nie są pasujące opisy do tej naszej rzeczywistości, ale ta taka opowieść o tym, że nie ma postaci, nie ma ideologii, są inne postacie, jest inne ujęcie interesów, za którymi nie stoją wielkie idea. Może te wielkie idee jeszcze zostały wytworzone i opisane, ale to jest takie mówienie o tym, że świat już nie jest taki, jaki był. Jak ja byłem młody, to dopiero było. To
Churchille. Chcesz powiedzieć, że pamiętam, jak ja z Churchillem, tak?
No jeszcze taki paliłem stary, cygara, to dopiero
stary, był. Taki stary nie jestem jeszcze. No. Dobrze, nie kłóćmy się może o nomenklaturę. Na pewno mamy do czynienia z rywalizacją, która wyznaczy historię przynajmniej pierwszych 5 dekad XXI wieku i to niewątpliwie mamy z tym do czynienia. Wzrost Chin ekonomiczny, militarny, to, że one prawdopodobnie w ciągu 15 lat będą miały tyle rakiet, czy też tyle głowic nuklearnych, ile mają Rosja i Ameryka, czyli około 3 do 4 tysięcy głowic, według takich bardzo skromnych obliczeń. To jest oczywista konfrontacja, tu nie ma żadnej dyskusji. A czy wizyta Nancy Pelosi była znacząca? Ona była bardzo znacząca. Wielu ludzi odwołuje się do wizyty z 1997 roku, kiedy również speaker Izby Reprezentantów Newt Gingrich, republikanin, poleciał na Tajwan. Chińczycy w zasadzie powiedzieli, no ale to jest tamta wizyta z 1997, w zasadzie ona nic nie znaczy. No, Newt Gingrich, kto to jest Newt Gingrich? I w zasadzie zbyli to. Histeria mediów chińskich, z jaką spotkała się zapowiedź wizyty Nancy Pelosi, która już miała lecieć na Tajwan już w kwietniu, niestety z powodu COVID-u odwołała, przełożyła tę wizytę, z pewnością jest bezprecedensowa. Mogliśmy odnieść wrażenie w ubiegłym tygodniu, czy też w tym tygodniu, przed wizytą jeszcze, że obie strony tak mocno umacniają się w swojej nienawiści do drugiej, że to się musi skończyć jakąś konfrontacją. Obie strony deklarowały, że Nancy Pelosi, że leci, Joe Biden wydawał się trochę wahać, ale ostatecznie zezwolił na jej wylot. Na ile można powiedzieć, że zezwolił, to jest inna kwestia, no ale w każdym razie poparł tę wizytę. Reakcje chińskiego przywództwa, które mówiły, że nie będziemy siedzieli bezczynnie, że zareagujemy, że będzie wojna, że rakiety będą latać. Obie strony zapędzały się w pewien kozi róg, determinując przyszłe reakcje. Owszem, obserwujemy ćwiczenia, wielkie ćwiczenia chińskie wokół Tajwanu. Są fascynujące mapy wód terytorialnych tajwańskich, obszarów ćwiczących flot chińskich, gdzie tam takie są fragmenty, gdzie te mapy się zazębiają, czyli że po prostu jest prawdopodobieństwo, że Chińczycy wpłyną na wody terytorialne Tajwanu, którego oczywiście nie uznają jako państwo, więc on nie ma wód terytorialnych w ich rozumieniu. To jest z pewnością bardzo niebezpieczne. Wiemy, że 11 rakiet wystrzelono, które spadły gdzieś w cieśninie tajwańskiej. Również, że rakiety spadają na wodach strefy ekonomicznej Japonii. Więc to jest z pewnością bardzo niebezpieczny okres. Ale odpowiedź jest dość prosta. Dzisiaj jeszcze w 2022 roku Chin nie stać na wojnę z Ameryką. Nawet jeśli pozostają w bliskim sojuszu z Rosją, i dla Chin Rosja jest parasolem atomowym, przynajmniej tak bym ja to odczytywał. Ten sojusz rosyjsko-chiński, który ma również swoje odzwierciedlenie w przypadku niepotępiania wojny w Ukrainie przez Chiny, można wywieźć z prostego faktu. Chińczycy mają 300 głowic atomowych, Rosjanie mają 5000 głowic atomowych i Rosjanie stanowią parasol dla Chin atomowy. Ale jednak chyba Chińczycy nie mają apetytu z bardzo prostego względu dla każdego żołnierza w ostatnich 3 dekadach oczywistego. Armia chińska nie walczyła w ostatnich 3 dekadach. Polacy byli 15 lat na wojnie. Amerykanie są w zasadzie na wojnie cały czas. Brytyjczycy, Niemcy w Afganistanie na pewno. Wiele państw na świecie uczestniczy w operacjach pokojowych, interwencjach, napaściach, okupacjach. Armia chińska w zasadzie starła się kilkakrotnie tylko z Hindusami o przejścia graniczne gdzieś w Himalajach. To nie jest armia, która ma świadomość swojej siły, swojego doświadczenia, która byłaby zdolna do napaści na mimo wszystko jednak 22-milionową wyspę, na jej zagarnięcie, zwłaszcza kiedy w pobliżu pływa amerykański lotniskowiec Ronald Reagan. Oczywiście często w historii się tak zdarzało, że tego rodzaju napięcia, konfrontacje, czy też takie prężenie mózgów może zakończyć się incydentami. ale też trzeba pamiętać, że te incydenty zagrażają sednu polityki takich mocarstw, to znaczy od incydentów zależy przetrwanie przywódców takich imperiów. Jeśli wojna komuś nie wyjdzie, oznacza to automatyczny kres tego przywódcy, zwłaszcza w mocarstwach autorytarnych, o takim typie dyktatorskim, bo one potrafią ukarać swoich przywódców za źle przeprowadzoną wojnę, czego boi się w tej chwili Putin. Państwa demokratyczne mają tę miłą cechę, że nawet jak prezydent rozpocznie wojnę, która nie idzie zbyt dobrze, patrz George Bush, patrz Barack Obama, czy prezydenci francuscy, oni nie są karani za źle przeprowadzoną, za przegraną wojnę. Jest pewnie w moich słowach pewnego rodzaju nadzieja, że się Xi Jinping i Joe Biden opamiętają w porę, czy też generałowie po obu stronach opamiętają się w porę i będą jednak potrafili zdekonfliktować swoje pozycje, że tak powiem, w cieśninie tajwańskiej czy wokół Tajwanu, ale wydaje mi się, że Chińczycy, to nie jest ten moment szczytu ich siły, której mogliby myśleć o tym, żeby rozpocząć wojnę, która dla nich musiałaby się zakończyć zajęciem Tajwanu.
Powinniśmy spróbować trochę pownioskować z tej naszej rozmowy, w której odwiedziliśmy wiele stolic i też przejechaliśmy się po wielu wątkach, a też nawet po paru wiekach. Mimo wszystko, ja mam takie poczucie, że w mijającym tygodniu, który się zaczął od, i o tym nie rozmawialiśmy i proponuję, żebyśmy jakoś nie poświęcali temu czasu, ale kryzysowi na granicy serbsko-kosowskiej. Była ta wizyta Pelosi, cały czas trwa ta wojna w Ukrainie. Jest ten moment taki olbrzymiego przebodźcowania i my po prostu, mijając się na korytarzu, zadajemy sobie pół żartem, pół serio pytanie, czy to już jest trzecia wojna światowa. No rozumiem, że trzeciej wojny światowej ty w tym momencie nie wieszczysz, to nie jest ten moment, ale czy jesteśmy w stanie z tych wątków, które poruszyliśmy, jakoś spróbować opowiedzieć sobie, w jakim jesteśmy momencie historii i dlaczego jest taki moment, takie poczucie, że coś strasznie złego się za chwilę wydarzy?
Fascynuje to pytanie, ponieważ zadajemy je sobie w środku wakacji. Gdyby to była jesień, ponura polska jesień, gdybyśmy tutaj siedzieli przy ponurych polskich trunkach i rozważali nad stanem świata, byłoby to ono bardziej uzasadnione to pytanie. Ale faktycznie jest coś takiego, że apokalipsa jest bardzo ciekawa. Apokalipsa jest bardzo nęcąca, a żyjemy w czasach, które nam się wydają, że są czasami ostatecznymi. Pandemia, bo wojna, bo głód, czterech jeźdźców apokalipsy krąży po świecie. Znowu, to są te obrazy, które zwłaszcza w chrześcijańskiej ikonografii, takiej mentalnej, one bardzo silnie na nas oddziaływują. Wytłumaczenie nieco bardziej naukowe, tutaj zawsze posługuje się historią ruchów milenarystycznych, takich spiskowych z XIV wieku, ze średniowiecznej Europy. Po wielkiej zarazie w połowie XIV wieku powstały ruchy, które wyznawały takie bardzo apokaliptyczne wizje świata, że ponowne przyjście Chrystusa, koniec dziejów. Książki, które na ten temat przeczytałem, wszystkie znajdowały jedno wytłumaczenie. Olbrzymia zmiana ekonomiczna, która spowodowała rozerwanie sieci tradycyjnych sieci społecznych. Bednarze przestawali być bednarzami. Związki rolnicze przestawały być związkami rolniczymi. Ludzie się rozpierzchali, ponieważ pandemia, ponieważ wojna, tracili swoje miejsce, swoje poczucie pewnej tradycji, swojej rodziny, bo bednarz miał ojca bednarza, bo masaż miał ojca masaża. Zmiany ekonomiczne, które wynikały z wydarzeń, spowodowały, że ludzie tracili sens swojego życia, czy też taką tradycję swojego życia i szukali nowych przywódców. Teorie spiskowe, które dzisiaj znamy, QAnony, antysemityzm, mity krwi, cały ten katalog tych szaleństw, który jest bardzo popularny w dzisiejszej przestrzeni medialnej, to wszystko już było. To był XIV wiek, to są te same mechanizmy ludzi szukających nowych tożsamości. Ponieważ zdarzył się jakiś potworny kryzys ekonomiczny, który zniszczył ich życie, oni się rozpierzchli, szukali nowych liderów, którzy im tłumaczyli coś, uporządkują na nowo im świat i temu towarzyszą te nastroje apokaliptyczne właśnie. Nie chcę się wymądrzać i mówić, że żyjemy w takiej samej epoce jak w XIV wieku, ale globalizacja, o której trochę wspomnieliśmy, która się kończy, która się transformuje, również zmienia twoje, moje, naszych ludzi, których znamy, poczucie tej rzeczywistości. Na przykład mnie fascynuje, czemu ludzie często mówią w ostatnich 5-10 latach, że trzeba mieć 3 zawody. Że musisz pracować tu, tu i tu, ewentualnie kształcić się jeszcze, żeby za chwilę pracować gdzie indziej. To jest to zerwanie wizji twojego życia. Jak miałeś być oficerem Wojska Polskiego, tak jak ja, to miałeś być do końca życia. Czasem okazało się, że jestem analitykiem polityki Insight na skutek różnych perypetii.
Bardzo mi się podoba to wytłumaczenie, kupuję je. Rozumiem, że jest popyt na apokalipsę, a z drugiej strony jest podaż różnych wydarzeń i zdarzeń, więc tutaj podaż spotyka się z popytem. I wszystko się kręci. Na koniec zadam ci pytanie, czy to nie jest tak, że mimo tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, i jednak koniec końców uspokajającego tonu naszej rozmowy, czy to nie jest tak, że to jest bardzo niebezpieczny moment, bo w XIV wieku i popyt, i podaż się zgadzały, to nikt nie siedział na 5000 czy nawet 300 głowicach atomowych. To znaczy, czy to nie jest tak, że coś, co wówczas, no najgorsze, do czego mogło doprowadzić, to, że ludzie by siebie zaczęli mordować w jednej wiosce, a w drugiej wiosce by się nawet o tym nie dowiedzieli. W tym momencie my żyjemy w takim świecie, że te wszystkie niekoniecznie istotne, niekoniecznie prawdziwe, niekoniecznie daleko idące konflikty i zdarzenia mogą doprowadzić do bardzo niebezpiecznej eskalacji. I jednak, i tu zakończę takim bardziej martwiącym tonem, że mimo tego, że nic z tej III wojny światowej nie zapowiada, to do niej może być bliżej niż kiedykolwiek nam się wydawało.
Odpowiadając optymistycznie, po czasie apokalipsy XIV wieku eksplodował renesans. Wielka zmiana kulturowa tamtego świata, która dała początek również naszemu światowi. Faktycznie to, co zmieniło się w dziejach, to jest broń atomowa, która jest nowym czynnikiem w dziejach w ogóle. Możliwość zniszczenia całego miasta, całego narodu, wielkich połaci ziemi jest czymś absolutnie nowym, ale też nie jestem przekonany, czy żyjemy najbliżej wojny atomowej, jak nam się wydawało, bo przypominam sobie kryzys kubański. Te momenty doomsday clock blisko 12 już były w naszych dziejach. Mam wrażenie, że nie jest łatwo rozpocząć wojnę atomową mimo wszystko, nawet jeśli jesteś pod wielką presją, żeby taką wojnę rozpocząć. Łatwo jest przewidywać, jak na nią zareagować. Tutaj te procedury, mechanizmy po amerykańskiej, chińskiej, rosyjskiej, pakistańskiej, indyjskiej, izraelskiej, niedługo pewnie może irańskiej stronie, one są bardzo precyzyjne, bardzo uporządkowane, żeby zareagować na wojnę atomową, na napaść atomową, na jednego mocarstwa atomowego, na drugie. Natomiast broń atomowa jest, jak widzimy to w ciągu ostatnich kilku miesięcy, przez Rosjan używana propagandowo, retorycznie, do straszenia, do wywierania nacisków, ale nie złamała ona woli Zachodu do poparcia Ukrainy. Oczywiście dochodzimy do momentu, który bardzo trudno analizować, no bo nie ma scenariusza rozpoczęcia wojny atomowej. Owszem, mówimy o jakichś doktrynach, że Rosjanie mają doktrynę, w której mówią, że jak zostanie zagrożona władza rosyjska, no ale przecież władza rosyjska nie jest zagrożona, więc nawet te scenariusze rosyjskie rozpoczęcia, czy też reakcji atomowej po stronie rosyjskiej, one nie są spełnione. Więc dlaczego my tak mocno rozważamy tą wojnę atomową? Trudno mi to powiedzieć. Skoro docelowym, domyślnym sposobem rozstrzygania konfliktu między narodami jest wciąż wojna konwencjonalna, co widzimy w Ukrainie, co możemy zobaczyć w przypadku Tajwanu. Nikt przy zdrowych zmysłach nie zaprzeczy, że nie będzie wojny o Tajwan. Zwłaszcza jeśli Chińczycy do 2049 roku powiedzieli sobie, że mają Tajwan odzyskać. To jest prawdopodobne. Ale czy to będzie wojna atomowa? Wracam do tego swojego tutaj blokady analitycznej, która nie pozwala mi jakimkolwiek autorytetem powiedzieć, jak ją rozpocząć. Wojnę konwencjonalną, proszę bardzo. Możemy o niej rozmawiać długo. Ona się dzieje, widzimy, jak ona wygląda. Nie wiem, czy to jest uspokajające.
Ja się czuję uspokojony i dziękuję za tę rozmowę, Piotrze, że mogę wyłączyć telefon i pojechać na wakacje. I mam nadzieję, że jak wrócę, to jeszcze i świat, i ty, i Polityka Insight będą stały. Dzięki.
Dziękuję.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.